podcast Polskiego Radia.
Uwaga, materiał może zawierać spoilery. Dzień dobry, Bartek Makowski, to jest podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. W całej filmografii zmarłego na początku 2025 roku Davida Lyncha, tego wielkiego surrealisty współczesnego kina, najbardziej lubię dwa filmy, o ironio, najmniej surrealistyczne. Mam tu na myśli Prostą historię z 1999 roku i Człowieka-słonia z 1980 roku. Oba łączy nie tylko to, że ich scenariusze powstały na podstawie prawdziwych wydarzeń, ale także to, że są obrazami głęboko humanistycznymi, poświęconymi samej istocie człowieczeństwa. Właśnie nadarza się okazja, by opowiedzieć o jednym z nich, bo już 22 sierpnia na ekranach polskich kin zagości odrestaurowana cyfrowo wersja filmu Człowiek-słoń. Kanwą docenionego 8 nominacjami do Oscara obrazu z 1980 roku jest historia Josepha Merricka, mężczyzny, który stał się atrakcją pokazów osobliwości w wiktoriańskiej Anglii z powodu znacznych deformacji ciała, które przyniosły mu tytułowy przydomek. Film zaczyna się od psychodelicznej, bardzo linczowskiej sceny, w której przyszłą matkę Merricka ogarnia przerażenie na widok słonia. Później dowiadujemy się, że ciężarną kobietę słonie przestraszyły w jakiejś dalekiej brytyjskiej kolonii i właśnie to wydarzenie wywołało schorzenie u rozwijającego się w jej ciele dziecka. Ta folklorystyczna wersja wydarzeń pojawia się w biografiach Merricka w nieco odmiennej formie. Mężczyzna miał ponoć utrzymywać, że gdy jego matka była z nim w 4. miesiącu ciąży, fatalnie się przelękła po wepchnięciu pod nogi słonia przez gapiów podziwiających paradę tych zwierząt. Rzecz jasna, w świetle dzisiejszego stanu wiedzy możemy włożyć tę wersję wydarzeń między ludowe podania. Co ciekawe, może w nich pobrzmiewać jednak reminiscencja prawdziwych wydarzeń. Zachowały się bowiem przekazy, że w 1862 roku, czyli w roku urodzenia Merricka, z cyrku w jego rodzinnym Leicester faktycznie uciekł słoń, który siał popłoch wśród mieszkańców miasta. Co zatem spowodowało deformację ciała Merricka? Nie do końca wiadomo. Zachował się co prawda szkielet mężczyzny, który do dziś mogą oglądać studenci medycyny londyńskiego uniwersytetu, ale był on wielokrotnie poddawany chemicznej konserwacji, co spowodowało, że uzyskanie materiału DNA jest właściwie niemożliwe. Naukowcom pozostają zaledwie domysły. Dziś większość z nich uważa, że Merrick cierpiał na ostry przypadek nerwiakowłókniakowatości, połączony z zespołem Proteusza. Oba te schorzenia powodują zmiany skórne i deformację ciała, odwzorowaną zresztą w filmie z wielką dokładnością. W obrazie Lyncha Merricka, granego przez Johna Herta, poznajemy już jako żywą atrakcję pokazu osobliwości w londyńskiej dzielnicy East End. Warto tu dodać, że realia XIX-wiecznej metropolii są tu oddane tak sugestywnie, że niemal czuje się smród rynsztoka w stolicy największego ówczesnego imperium. Londyn w filmie Lyncha to cuchnąca metropolia pełna szemranych typów i nie ma w tym wielkiej przesady, jeśli uświadomimy sobie, że historia Człowieka-słonia nie była jedyną, która elektryzowała wówczas opinię publiczną tego miasta. Zbiegła się ona w czasie z serią morderstw w okolicy ulicy Whitechapel, tej samej ulicy, na której występował Merrick, a przypisywanych Kubie Rozpruwaczowi. Odtwarzając szemraną dzielnicę, Lynch zadbał o każdy najdrobniejszy szczegół. Do tego stopnia, że kamera, podążając przez kilka sekund za buldogiem angielskim, pokazuje psa, który różni się od współczesnych przedstawicieli tej rasy właśnie tak, jak różnili się jego przodkowie od dzisiejszych odpowiedników. Ma znacznie mniej posuniętą bracychefalię, czyli spłaszczoną, skróconą kufę, czyli mordeczkę. Show z udziałem Merricka widzimy oczami chirurga Frederica Travesa w tej roli Anthony Hopkins, wiedzionego zawodową ciekawością. Prawdziwego Travesa faktycznie oszołomiło to, co zobaczył. Poprosił Merricka o przyjście do znajdującego się nieopodal szpitala. Merrick odwiedzał placówkę kilkakrotnie, ale zraził się do niej po tym, jak Traves kazał się Merrickowi rozebrać, by przy innych lekarzach chirurg mógł dokładnie omówić jego stan. Ponoć sam Merrick mówił, że czuł się wówczas jak zwierzę na targu bydła. W filmie Traves od razu bierze Merricka pod opiekę, bo jest przerażony warunkami, w jakich żyje mężczyzna. No i tutaj warto dodać, że scenariusz obrazu Lyncha bazuje na wspomnieniach samego Travesa, spisanych kilka dekad po śmierci Człowieka-słonia. Traves określił Merricka najbardziej obrzydliwym okazem ludzkości, jaki kiedykolwiek widział. twierdząc przy tym, że warunki, w jakich przetrzymywał człowieka słonia jego impresario, urągały ludzkiej godności. Zaś sam Merrick, zanim poznał chirurga, był bezwładnym niewolnikiem. Również obraz pana Batesa, sadystycznego impresario człowieka słonia, pokrywa się z tym, co Traves napisał o współpracującym z Merrickiem showmanie Tomie Normanie. Sam Norman gorąco protestował przeciwko takiemu opisowi swojej relacji z człowiekiem słoniem, wskazując, że rzekome znęcanie się nad jego partnerem scenicznym było elementem scenariusza show, w którym Merrick grał potwora, a Norman bohaterskiego kolonizatora stawiającego czoła bestii. Historyczny Merrick nie był ubezwłasnowolniony. Po tym, jak postępujące zniekształcenie jego ciała spowodowało, że mężczyzna stracił pracę kolejno w fabryce cygar, a następnie w charakterze obwoźnego handlarza i był zmuszony zamieszkać w przytułku, miał świadomość, że jedyną szansą zarobku jest dla niego własne kalectwo. Wszedł w spółkę z Normanem, która okazała się dla niego relatywnie dobrym interesem. W ciągu 22 miesięcy zdołał odłożyć 50 funtów, czyli równowartość rocznych dochodów robotniczej rodziny. W filmie Traves natychmiast organizuje Merrickowi nocleg w szpitalu. To nie do końca zgodne z chronologią wydarzeń, ale nie uprzedzajmy faktów. Ważne jest to, że nawet tutaj nasz biedny filmowy Merrick nie zaznaje spokoju. Znowu ktoś próbuje zarobić na jego chorobie. Tym razem jest to nocny stróż ze szpitala, który za pieniądze wprowadza do pokoju Merricka typy spod ciemnej gwiazdy znęcające się okrutnie nad biedakiem. Ten wątek to zupełny wymysł scenarzystów. Nie znamy przekazów świadczących o tym, że Merricka nachodzono w szpitalu wbrew jego woli. Zabieg ten pozwala jednak scenarzystom na wprowadzenie do historii wątku uprowadzenia Merricka ze szpitala przez pana Batesa. Filmowy menadżer mężczyzny uprowadza go i wywozi do Belgii, gdzie ma zamiar kontynuować swoje show. Merrick jest znów traktowany jak zwierzę i przetrzymywany w klatce. Z opresji ratują go inne, wybaczcie język epoki, którym się posłużę, dziwadła z trupy Batesa. W rzeczywistości podróż człowieka słonia na kontynent miała miejsce, nim ten został pensjonariuszem londyńskiego szpitala. Merrick udał się za kanał La Manche dobrowolnie, w poszukiwaniu źródła utrzymania. W tamtym czasie pokazy osobliwości straciły na popularności na wyspach, a opinia publiczna z nieufnością spoglądać zaczęła na organizatorów, jak i na żywe atrakcje takich pokazów. Nie zmienia to faktu, że w Belgii Merricka faktycznie spotkały nieprzyjemności. Nikt go co prawda w klatkach z pawianami nie przetrzymywał, jak chciał tego Lynch. Nie było też ucieczki, ale Merrick został przez swojego nowego impresario okradziony i pozostawiony na pastwę losu bez grosza przy duszy. Zdołał jednak powrócić do ojczyzny dzięki pomocy dobrych ludzi, którzy opłacili rejs do kraju. Prawdziwa jest za to scena, w której przerażony wyglądem człowieka słonia tłum próbuje zlinczować mężczyznę na londyńskiej stacji kolejowej Liverpool Street po jego powrocie z kontynentu. Na szczęście policja stanęła w obronie atakowanego i odnalazła przy nim wizytówkę doktora Travesa. I dopiero po tym wydarzeniu Merrick został lokatorem mieszkania urządzonego na poddaszu szpitala, w którym pracował chirurg Traves. Środki na jego utrzymanie popłynęły od społeczeństwa, które zareagowało na apel dyrektora placówki zamieszczony w gazecie The Times. Faktem jest, że życie Merricka odmieniło się po zamieszkaniu w szpitalu. Traves zorganizował mu biblioteczkę i możliwość wyjazdów na wieś na odpoczynek. Merricka odwiedzały osoby z wyższych sfer, które były ponoć oczarowane obyciem i kulturą osobistą mężczyzny. Jego historią zainteresowała się też księżna Walii Aleksandra i znana aktorka Madge Kendall, choć rola tej drugiej w historii Człowieka Słonia jest przez Lyncha wyolbrzymiona. W filmie kobieta grana przez Anne Bancroft, będącą jednocześnie żoną producenta filmu Mela Brooksa, odwiedza mężczyznę w jego mieszkaniu, następnie dedykuje mu swój występ i doprowadza do tego, że po spektaklu zgromadzona w teatrze publiczność klaszcze na jego cześć w symbolicznym geście akceptacji. Po pierwsze, przyjaźń Madge Kendall i Merricka opierała się głównie na korespondencji i zbiórce na utrzymanie mężczyzny organizowanej przez aktorkę. Madge nie odwiedziła człowieka słonia w jego mieszkaniu, zrobił to za to jej mąż. Po drugie, kulminacyjna scena w teatrze jest wymysłem reżysera. Merrick owszem miał ponoć odwiedzić teatr, ale nie otrzymał tam owacji podobnych do tych, które widzimy w obrazie Lyncha. Co więcej, ukryto go w prywatnej loży tak, żeby pozostali widzowie nie zdali sobie sprawy z jego obecności w budynku. W ostatniej scenie widzimy Merika, który kończy model kościoła. W filmie jest to makieta świątyni, którą mężczyzna widzi za oknem. Być może symbol tego, że świat zewnętrzny zawsze będzie dla bohatera znajdował się za murem. Zawsze będzie dla niego obcy, ale jednak udało mu się ten świat poznać. W rzeczywistości Merik faktycznie pracował nad modelem, ale był to model katedry w Moguncji. Można go podziwiać do dziś. Jako modelarz potwierdzam, że jest to dzieło osoby, która bardzo dobrze opanowała to rzemiosło. Chwilę później filmowy Merik dokonuje ostatniego aktu w drodze do człowieczeństwa. Spełniony kładzie się spać tak, jak normalny człowiek, choć wie, że może to spowodować, że się udusi. Prawdziwy Merik faktycznie zmarł podczas snu, prawdopodobnie na skutek doznanego z tego powodu urazu kręgosłupa. Człowiek-słoń odszedł 11 kwietnia 1890 roku, po 4 latach spędzonych w mieszkaniu w szpitalu. Jest jeszcze jedna niezgodność między filmem a prawdziwą historią. W obrazie Lyncha Merik nosi imię John, a nie tak jak prawdziwy człowiek-słoń Joseph. Skąd ta pomyłka? Odpowiedź jest prosta. Scenariusz filmu oparty jest na wspomnieniach Frederica Travisa. I właśnie on błędnie nazywał Merika imieniem John zamiast Joseph. Zagadką do dziś pozostaje odpowiedź na pytanie, skąd wynika pomyłka Travisa. Być może swoją odpowiedź na to pytanie dawał sam Lynch. Zwróćcie proszę uwagę, że w filmie Merik wielokrotnie nazywał Travisa przyjacielem. Ten jednak nigdy nie odpowiada w ten sam sposób. Może twórca chciał nam przez to dać do zrozumienia, że i chirurg również nie wyzbył się przedmiotowego traktowania swojego podopiecznego. To był podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Bartłomiej Makowski, dziękuję i do usłyszenia.
To był podcast Polskiego Radia.